Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa świątecznie. My pracujemy i się relaksujemy jednocześnie. No taki właśnie podobny temat dziś będzie. Będziemy mówić o stresie i o tym, jak się go pozbyć właśnie i jak się zrelaksować, jak uciec od tego codziennego napięcia. A mówić o tym wszystkim będą pani dr Elżbieta Okońska, pedagog, prezes Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Anna Michalak, psycholog.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie. I panowie, profesor Roman Lepert, pedagog.
Dzień dobry,
UKW,
witam.
I dr Piotr Domyracki, filozof, etyk UMK. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy, no właśnie. Dziś nie mogłam nie rozmawiać o relaksie, bo w końcu jest dziś święto, ale pomyślałam sobie, że relaks w takiej opozycji do stresu, bo przecież od czegoś odpoczywamy. Proszę Państwa, czy stres jest już dzisiaj, mówi się o tym, że to jest choroba cywilizacyjna, ale czy to jest nieodłączny nasz towarzysz życiowy? Bo podobno stres jako taki, niewielkiej ilości, człowiekowi dobrze robi. Gdzieś tak przeczytałam, że bez tego tej adrenalinki, takiego niepokoju i jakiegoś nerwa tak zwanego, no źle byśmy dzisiaj funkcjonowali.
Jeżeli zdefiniujemy stres jako rozbieżność pomiędzy możliwościami jednostki, jej organizmu, a wymaganiami sytuacji, bo tak najczęściej rozumiemy stres, wymaganiami sytuacji, w jakiej jednostce przechodzi funkcjonować, to wtedy rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, on jest nieodłączną częścią naszego życia. Różnimy się tylko w zależności od sytuacji i w zależności od możliwości naszego organizmu poziomem tego stresu. Więc z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że stanowi on warunek naszego funkcjonowania. Pytanie tylko, czy ten stres pełni rolę pozytywną, motywuje nas na przykład do działania. Może motywuje to złe słowo, ale pozwala nam podejmować działanie. Czy też pełni rolę negatywną, czyli paraliżuje na przykład nasze działanie. Stąd psychologowie nawet dokonują takiego podziału na eustres, czyli stres pozytywny, i dystres, czyli stres negatywny. I pytanie właśnie, który z nich dominuje.
No, obawiam się, że nie jestem specjalistą, ale dominuje chyba stres negatywny, bo wszyscy chodzą i mówią, że są zmęczeni, zestresowani. Mało tego, ze stresu permanentnego, takiego długiego, wynika wiele chorób. Tak przynajmniej można wyczytać, jak się zagłębi człowiek w internecie i stanie się drugim lekarzem, co chyba wielu z nas dotyka. No to wtedy czytamy w opisie różnej choroby, prawda? Dochodzi do tego przez permanentny stres długotrwający.
Odwołam się tutaj do osobistego doświadczenia. Ja sam jestem człowiekiem, który choruje na łuszczycę, i to jest taka choroba, której objawy są uzależnione od natężenia stresu. Im więcej stresu, tym silniejsze objawy tej choroby, ale ta prawidłowość, o której pani redaktor wspomniała, jest oczywiście prawidłowością ogólniejszą i dotyczy występowania wielu chorób, nie tylko tej, która jest...
Cukrzyca.
Która jest moim udziałem. Więc mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z taką sytuacją, w której stres nie tylko paraliżuje działania, ale powoduje jeszcze skutki uboczne, powoduje negatywne następstwa.
Przede wszystkim, tak jak tutaj pan profesor powiedział, te skutki psychosomatyczne, skoro już tutaj taka...
W medycynę trochę poszliśmy, tak?
Tak, ale taka tu... osobista wycieczka, to u mnie akurat to objawia się, no przede wszystkim działa na, jeżeli chodzi o choroby kręgosłupa, więc myślę, że to też jest taki, skoro kręgosłup jest takim rusztowaniem, więc on też jakby w pierwszej kolejności na nim odbija się ten nasz stres, ale to są w ogóle też skutki nie tylko takie psychosomatyczne, ale też w relacjach społecznych zaburzające nasze funkcjonowanie w ogóle, więc wydaje mi się, że to w dużej mierze związane jest z taką naszą trochę też interpretacją rzeczywistości, bo tak jak tutaj mówimy o tym stresie pozytywnym, negatywnym, jeżeli mamy w sobie negatywną taką interpretację rzeczywistości, no to cały czas będziemy się nakręcali i zamartwiali rzeczami, które tak naprawdę no nie są, no powiedzmy, akurat wszystkie warte tego naszego zamartwiania. Kiedyś wyczytałam, że Margaret Thatcher powiedziała, że 90% rzeczy, o których się martwimy, no nie są tego warte. I przez to my ciągle żyjemy w takim permanentnym stresie, co odbija się i to robi się z tego takie błędne koło. Taka machina, która w zasadzie pojawiają się jakieś objawy, właśnie takie chorobowe, psychosomatyczne, czy jakieś zaburzenia w relacjach. My o tym myślimy, zaczynamy się denerwować.
Jeszcze się tym martwimy, tak?
Stresować i to generuje jakby ten kolejny taki stres wtórny. To mi taką trochę sytuację szkolną przypomina, jak uczeń się też denerwuje przed sprawdzianem, przed klasówką, że albo, nie wiem, student przed egzaminem i pojawia się ta słynna pustka w głowie i to generuje się taki stres wtórny i znowu gdzieś tam wpadamy w taką pętlę, że trudno nam jest wyjść właśnie z tego zapętlenia.
Ja chciałam, tak sobie myślę, że jest pewien, mi się stres kojarzy też z takim poziomem pewnego pobudzenia naszego organizmu. Trochę tak jak mówiliśmy o tym dobrym i złym stresie, że do jakiegoś działania potrzebne nam jest pewne pobudzenie organizmu i pewna energia, którą musimy wytworzyć. Natomiast zbyt wysokie pobudzenie i jeszcze przy czynnikach zewnętrznych typu, nie wiem, jakieś otoczeniowe albo oczekiwania, albo też na przykład to, że funkcjonujemy, nie wiem, w hałasie albo w jakichś takich warunkach, które obiektywnie komuś mogą się wydawać wcale nietrudne, ale dla nas na przykład są trudne, to wszystko się gdzieś tam kumuluje, bo możemy mówić o takim stresie fizjologicznym jakby naszego organizmu, ale też o tym takim społecznym związanym właśnie z rolą, jaką pełnimy i tymi wszystkimi oczekiwaniami. I stres też jest jakby, ta cała sytuacja zmusza nas do bycia w wiecznym działaniu. I te choroby często się pojawiają wtedy, jakby docierają do nas, wtedy, kiedy jest ten czas odpoczynku, kiedy jest taki...
Właśnie, o ironio.
Chorujemy. Ile razy było tak, że bierzemy, mamy wolne.
Chcemy odpocząć,
a zaczynamy chorować, bo organizm po prostu przestaje być w działaniu, przestaje jakby... Można było powiedzieć tak, że pewne rzeczy w naszej głowie się, w naszym organizmie jakby zamykają nam dostęp, bo jest duża adrenalina, zamykają nam dostęp do informacji o tym, że nas coś boli, że się źle gdzieś tam czujemy. Jak już wiemy, sobie wszystko w pracy załatwiliśmy, możemy iść na urlop, odpocząć albo coś w ogródku porobić, to nagle nam wychodzi, tak? Bo już tej adrenaliny, nic nas nie pobudza.
Nareszcie organizm do nas może przemówić.
Mamy kontakt.
Po prostu mamy kontakt z własnym jestestwem. Tak, to jest zresztą bardzo często się tak zdarza, że na przykład wiele osób, które są takimi nakręconymi bardzo osobami, jak to się mówi potocznie, i wręcz pracoholikami, to na przykład wtedy, kiedy przechodzą na emeryturę, to coś jest dramatycznego. Zjawiają się choroby, czasami tak jest, że te osoby odchodzą, że po prostu rok, dwa i one nie są w stanie w ogóle funkcjonować. Tak więc no to są bardzo poważne sprawy, ale
w środowisku naukowym, jeszcze może dodam, obserwujemy często taką sytuację, w której osoba po uzyskaniu kolejnego stopnia naukowego nagle zapada na jakąś poważną chorobę, tak? Ona się ujawnia właśnie po uzyskaniu stopnia naukowego. Nie chciałbym tu oczywiście przywoływać dramatycznych sytuacji, ale kilka lat temu w naszym uniwersytecie, na naszym wydziale nawet byliśmy świadkami takiej sytuacji, w której jedna z naszych koleżanek, przeżywając niepowodzenie habilitacyjne, w krótkim czasie po doświadczeniu tego niepowodzenia zmarła. Oczywiście nie należy takiego związku przyczynowo-skutkowego kategorycznego w tym przypadku formułować, ale niewątpliwie ubieganie się o stopień naukowy spowodowało czy podniosło poziom stresu. Ten stres przyspieszył procesy chorobowe i po odniesieniu niepowodzenia zgeneralizował się, doprowadzając do bardzo poważnej, fatalnej czy bardzo poważnej konsekwencji.
Zaraz będziemy rozmawiać o bardziej przyjemnych rzeczach, czyli jak się ustrzec tego stresu i co robić, żeby odpocząć, bo w końcu Dzisiaj jest dzień odpoczynku, my pracowicie rozpoczynamy ten dzień, ale też mamy nadzieję, że się ze sobą dobrze czujemy, więc powiedzmy, że sobie odpoczywamy i relaksujemy się. Ta hala Toruń, jak tam stres w Toruniu?
No, stres w Toruniu w podobnym stężeniu jak
w Bydgoszczy i we Włocławku i w Grudziądzu.
Tak jest. Niestety chciałoby się, żeby było inaczej, ale tak jak to państwo już wcześniej stwierdzili, stres rzeczywiście jest nieodłącznym elementem, wręcz cechą ludzkiego życia i formułowanie takich teorii, które na przykład w ramach pedagogiki zachęcały do kulturowego wręcz, a nie tylko wychowawczego oddziaływania w trybie wychowania bezstresowego. W jakiejś mierze nosiło w sobie znamiona pewnego rodzaju, z jednej strony czynu szlachetnego, a i owszem, ale z drugiej jednak pewnego oszustwa edukacyjnego. Tym bardziej, że jeśli życie nacechowane jest permanentnym stresem różnego rodzaju, dostarcza niesłychanej liczby zadań i okoliczności, które wpędzają nas w różnorakie stresy, to jeśli ukształtujemy człowieka do życia bezstresowego i potem wypuścimy go ze szkoły do życia, które naznaczone jest stresem, to konsekwencje tej okoliczności mogą sobie państwo już domyślić sami. Natomiast samo słowo stres oczywiście jest anglicyzmem w języku polskim i oznacza w istocie rodzaj napięcia, i to napięcia nerwowego, takiego naprężenia czy obciążenia, nacisku, któremu ulegamy i pod ciężarem którego często nie potrafimy się podnieść. Stres często jest skorelowany z różnego rodzaju lękami, które jeszcze dodatkowo ten stres stymulują i pogłębiają, a czasem utrwalają. Warto jednak zwrócić uwagę, i tutaj przychyliłbym się do głosu pani psycholog Anny Michalak, że stres, tak bym go ryzykownie określił, w pewnym zakresie i stopniu może być rozpatrywany jako swoisty wręcz mechanizm obronny. Podobnie na przykład jak ból odczytujemy. Ból jest sygnalizatorem jakiegoś stanu zapalnego czy ogniska chorobowego, na które dzięki odczuwaniu bólu możemy reagować terapeutycznie czy farmakologicznie czy medycznie. Tymczasem podobnie zapatrywałbym się właśnie na stres. Kiedy się w nas ujawnia, wówczas sygnalizuje nam okoliczność, która czy to przekracza nasze możliwości, czy w stosunku do której nie jesteśmy w stanie znaleźć łatwych, prostych i natychmiastowych rozwiązań, które będą obciążały nas i wymagając większego natężenia uwagi. Stres ma też, charakteryzuje się funktorem czasu, to znaczy ten stres może być krótkotrwały, a krótkotrwały stres z reguły jest stosunkowo lekki, powierzchowny, w związku z tym łatwiej go nam przebywać. I taki stres krótkotrwały w istocie rzeczy poczytywałbym jako ów mechanizm obronny, ponieważ on działa w istocie stymulująco i pomaga często w osiągnięciu wyznaczonych celów. No proszę sobie wyobrazić osobę, która nie ma takiego bodźca w postaci stresu. Taka osoba mogłaby często spoczywać na laurach czy gnuśnieć, nie znajdując poza stresem, choć to nieszczególna akurat przesłanka czy motywator do działania, żadnej innej, która by do tego działania miała ją wprawiać. Natomiast taki kompletny brak stresu, jeśli tylko powiem, może powodować czy wpędzać nas w takie stany znudzenia, czy zobojętnienia, czy wręcz apatii, które zresztą notabene dodajmy, mogą być także przyczyną stresu, bo gdy zapytać o to, co może być ich powodem, to właściwie odpowiedź może paść tylko jedna i to banalna, mianowicie wszystko.
Wszystko, dokładnie. Tutaj, kiedy mówił pan, panie doktorze, o bezstresowym wychowaniu, pani Anna takie
włosy z głowy.
No nie chciałam tego powiedzieć, ale reagowała.
Przepraszam, że stałem się przyczyną stresu.
Nie, broń Boże, to był uśmiech sympatyczny, ale widziałam, że jest chęć riposty, więc udzielam głosu adwocem.
Czy ja chciałam trochę powiedzieć, bo ta teoria o bezstresowym wychowaniu i o tym że nie możemy dzieci wychowywać bezstresowo, ponieważ wychowujemy je do życia w stresującym świecie. Czy po pierwsze chciałam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie, że nie narzucanie dzieciom stresu ponad ich możliwości, a często funkcjonują w świecie, w którym ten stres jest, w tego stresu jest za dużo, co możemy później słyszeć w mediach, jakie różne rzeczy się dzieją w szkołach albo z dzieciakami. Widzimy, jak one gdzieś tam w internecie reagują. Samo bycie w społeczeństwie, nawet w małej grupie, jak rodzina czy szkoła, samo z siebie generuje stresy, no bo spotykam się z osobą, która ma coś ode mnie chce, coś lubi inaczej i ja muszę...
Oceni mnie według mnie źle, tak?
Ale nawet sama konieczność dogadania się z tą osobą też już generuje pewien stres fizjologiczny, że coś muszę, nie wiem, że muszę ze swojego trochę zrezygnować, że muszę się trochę dostosować do pewnych zasad. Natomiast absolutnie bardzo walczę z taką teorią, że mamy w dzieci ładować stres, żeby one się nauczyły żyć w stresującym społeczeństwie. Ja wręcz odwrotnie, bardzo chcę, żeby dzieci miały kontakt z własnym ciałem, z tym, co czują i żeby robiły rzeczy, które wywołują pobudzenie organizmu, natomiast to przyjemne pobudzenie organizmu i żebyśmy w tą stronę zmieniali społeczeństwo, żeby było mniej zawałów, mniej wylewów, które też są konsekwencją tego, bo można sobie zbudować życie, które będzie połączeniem działania, wcale nie w stresie i z konsekwencjami tego takimi chorobowymi, dużymi, ale jednocześnie też móc odpoczywać i dbać o siebie, po prostu dbać o siebie.
I odpoczynek i dbanie o siebie to jest drugi temat naszego dzisiejszego spotkania, a teraz już prawie tak, to już jest 9:30, a więc czas, proszę Państwa, na relaks muzyczny. It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because she's crying. And I guess they won't remember when they wake up in the morning with a headache from the whiskey and the wine. I know that I've said things I regret when I'm sober because we always hurt the ones we love the most. I messed up and I know it. If I hurt you, girl, I'm sorry, but it's good to see the girl I used to know. We could dance, but I can't dance. Maybe we could stick to holding hands. Or should we raise a glass and forget the past? If we keep on drinking, we gon' fall back in love. So fill it up, fill it up. We must not be thinking 'cause we can't get enough. So fill it up, fill it up. Bartender, can you pour some love? Bartender, can you pour some love? We can talk about a future we don't want to reminisce because we both know it was me who got it wrong. But damn, it's good to see you. You look awesome and I miss you, baby. Listen, I'm playing our song. We could dance, but I can't dance. Maybe we could stick to holding hands. And let's raise a glass and forget the past. If we keep on drinking, we gon' fall back. Blow my mind, and it's closing time. Back to yours or mine. After all this time, after all this time.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Witamy po przerwie. Kto teraz do nas dołączył, to witamy go serdecznie i mówimy, że rozmawiamy o stresie, a teraz już o relaksie będziemy rozmawiać, czyli jak od tego stresu uciekać. Gośćmi moimi wspaniałymi są dzisiaj dr Elżbieta Okońska. Witamy po przerwie. Anna Michalak, profesor Roman Lepert.
Jeszcze raz dzień dobry.
I dr Piotr Domeracki w Toruniu. Jesteśmy w komplecie.
Dobry, dzień dobry.
Nikt się nie rozleniwił. Wszyscy są gotowi do rozmowy. No właśnie, i teraz odpoczywać będziemy. To znaczy mówić, jak odpoczywać. Co zrobić ze sobą, żeby wyłączyć ten bieg taki codzienny, szybki i przełączyć go na taki prawie jałowy, żebyśmy sobie odpoczęli. No różnie to wygląda, prawda? Jedni uwielbiają samotność, odpoczynek w samotności. Inni z rodziną, ze znajomymi. Jeszcze inni w przyrodę uciekają, prawda? To jest bardzo częste, że dzisiaj nie tylko mamy tak zwane działki, czy też jakieś posiadłości gdzieś w lesie albo nad jeziorem, ale wręcz jest taki trend wyprowadzania się z miast, żeby sobie mieszkać.
Swój taki kącik. Ja myślę, zieleni. Że to zależy od też czynników, które wywołują stres, bo jeżeli ten stres związany jest, nie wiem, sytuacją przeciążenia, tak jak na przykład w takich zawodach, w których spotykamy się z ludźmi, gdzieś tych ludzi nagle naokoło, gdzieś tam nas gromadzi się bardzo dużo z różnymi problemami, no to mamy chęć ucieczki w samotność, w przyrodę. Każdy z nas, myślę, ma taką swoją oazę, tak jak tutaj mój znamienity kolega ma pewnie swoje ukochane Bieszczady, jak śledzę czasami. Ja lokalnie gdzieś tam mam mój ogródek, gdzieś dalej to jest moja ukochana Toskania, Umbria i w ogóle te klimaty włoskie. Jeżeli gdzieś tam ten stres związany jest z inną sytuacją, no często na przykład taką stresującą w pracy, no to myślę, że wtedy ja bynajmniej staram się relaksować w gronie przyjaciół i jakby zmienić trochę otoczenie, spotkać się z ludźmi takimi zupełnie mającymi, no nie mającymi nic wspólnego na przykład z moją pracą. Natomiast myślę sobie, że ja ostatnio odkryłam w ogóle coś tak fenomenalnego jak uważność. I myślę, że brak uważności to jest taki podstawowy zapalnik stresu. Że czasami my zapominamy właśnie żyć tu i teraz i wyprzedzamy gdzieś tam tę naszą teraźniejszość, zamartwiając się o to, co jest w przyszłości. To jest właśnie ta sytuacja lękowa, o której pan doktor w Toruniu mówił, która już gdzieś tam nam towarzyszy od małego, bo już, nie wiem, mama mówi, załóż szalik, nie żeby ci było ciepło, tylko załóż szalik, bo się przeziębisz. Gdzieś tam też spotkałam taką, zdaje się to, jeden z takich psychoterapeutów opowiadał taką sytuację właśnie tego, co mówiłam wcześniej, takiej negatywnej, często lękowej interpretacji rzeczywistości. Bo gdybyśmy wyobrazili sobie człowieka, który idzie sobie późną porą i nagle się o coś potyka. I jeżeli on ma gdzieś tam tą motywację taką lękową i zamartwia się, no to myśli sobie, no tak, jeszcze mi ktoś tu kładę pod nogi, jeszcze mi to jest potrzebne. Idzie człowiek, który tą samą drogą potyka się dokładnie o to samo, ale nastawiony optymistycznie do życia. Mówi, a dobrze, zobaczę, o co się potknąłem. Patrzę, a to sztaba złota. Tak? No, wszystko zależy od tego naszego nastawienia. I taka uważność, bycie tu i teraz, no cieszenie się tą chwilą, która jest, na przykład tą chwilą, że tutaj siedzimy i sobie przyjemnie rozmawiamy, mimo dnia wolnego, to jest coś, co pozwala nam nastawić się optymistycznie i wyłączyć ten zapalnik taki stresowy. Chociaż pewnie de facto, jak pani psycholog może się ze mną zgodzi, no trudno jest jakby go wyłączyć zupełnie, ale wszystko zależy od naszego nastawienia, od sposobu, czy to jest, nie wiem, relaksacja, czy to jest właśnie ucieczka na łono natury, czy to jest jakaś dobra kolacja, czy to jest nawet, nie wiem, spacer, czy nie wiem, tak jak ja, jak czasami już nie mam się komu wyżalić, idę na spacer z psem i jest moim ulubionym słuchaczem, więc myślę, że każdy z nas gdzieś tam szuka sobie takich przestrzeni.
Takich właśnie pani psycholog została wywołana do odpowiedzi. Takich koreczków, które można wyjąć i wtedy trochę wszystko
odwentylować.
Się odwentyluje.
No, takie dobrze mieć takie koreczki. Dużo osób z deszczu pod rynę trochę wpada, bo na przykład nie umie odpoczywać na spokojnie i musi bardzo aktywnie, musi być przez cały czas w działaniu, albo nawet jak jest, jedzie na działkę, to przez cały czas tam pieli i coś robi. To też jest tak naprawdę, mówimy, że nas to relaksuje i pewnie w jakimś sensie relaksuje, ale to też jest trochę, trochę z działania w działanie. Świadomość, ta uważność, o której pani doktor mówiła, to świadomość, nie to, że non-stop, o, coś mnie boli, to nie pójdę dzisiaj do pracy, tak? To jakby nie o to chodzi. Natomiast świadomość naszego ciała, ale też tego, co mamy w głowie, różnych naszych problemów, nie wiem, w relacjach, wcale nie zaburza nam bycia w działaniu, ale pozwala nam właśnie w tych sytuacjach, kiedy możemy odpuścić, sobie spokojnie odpocząć. Bardzo często ludzie, którzy przez cały czas, nie wiem, małżeństwa, które przez cały czas w ciągu roku tu praca, dzieci, coś, nagle jadą na wakacje i przecież no,
co teraz nie
to tylko trzeba drinka, bo inaczej nie ma, jest problem, żeby razem pobyć.
No właśnie tu pani Anna zwróciła uwagę na bardzo ważną kwestię. Otóż jak myślimy sobie o sposobach radzenia ze stresem, o tym odkorkowaniu, jak to metaforycznie pani redaktor nazwała, to warto zwrócić uwagę na to, że to jest kwestia nie tylko jednostkowa, nie tylko kwestia decyzji każdego z nas indywidualnie, ale również tego, jak funkcjonujemy w tych środowiskach, w których na co dzień żyjemy, pracujemy, więc jak funkcjonuje nasza rodzina, jak funkcjonuje nasze środowisko pracy i tak dalej. Sąsiedztwo bardzo często. Właśnie tak jak powiedziano przed chwilą, często bywa tak, że wyjeżdżamy na upragniony urlop i niestety nie osiągamy pożądanego efektu w postaci odpoczynku, w postaci tego przysłowiowego odkorkowania, dlatego że na przykład mamy różne potrzeby, tak? I nie wynegocjowaliśmy takiej wspólnej wersji rzeczywistości, ba, nawiązując do tego, co pani doktor powiedziała, nawet tę samą sytuację interpretujemy w zupełnie odmienny sposób. W ogóle ta kwestia interpretacji sytuacji wydaje mi się rzeczywiście fundamentalna. To takie myślenie z nurtu poznawczego w psychologii, że tak naprawdę najważniejsze jest to, jak spostrzegamy sytuację, w której funkcjonujemy, ale chyba w tym przypadku rzeczywiście jest to podstawowa przyczyna różnic pomiędzy nami. Jak próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dwie osoby w tej samej sytuacji zachowują się różnie, to ostatecznie pewnie dojdziemy do tego, że zachowują się różnie, dlatego że różnie interpretują tę samą sytuację. Czasami na przykład nie doceniają swoich możliwości, czasami je przeceniają i przeżywają jakieś rozgoryczenie. Więc tutaj pewnie nie znajdziemy uniwersalnego sposobu na relaksowanie się, na radzenie sobie ze stresem. To jest taki problem, który każdy z nas sam musi rozwiązywać we własnym zakresie, ale warto zwrócić uwagę jeszcze na ten wspólnotowy aspekt właśnie, żebyśmy radząc sobie sami ze stresem, nie byli jednocześnie przyczynami stresu innych, prawda? O, taki najprostszy przykład to jest słuchanie muzyki w domu. I tu się też różnimy. Jedni z nas lubią słuchać jej głośno, drudzy z słuchawkami na uszach. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że lubimy relaksować się słuchając głośno muzyki, a jednocześnie naszego partnera to wkurza. Tak?
Nie mówiąc o sąsiadach.
No właśnie, nie mówiąc o sąsiadach. Więc warto pamiętać o tym, żebyśmy nie byli jednocześnie źródłem napięcia, stresu dla innych.
Ale żebyśmy się z tego powodu też nie stresowali nadmiernie.
Tak, bo zaraz będziemy myśleć, co tu zrobić, żeby się dopasować i po prostu tak. Wieczne kółko się z tego robi.
No i to jest... Wczoraj pozwoliłem sobie...
Tak. Filozoficzny problem, tak.
Pani redaktor, tak, taką obserwacją się podzielić, że już stresuje się na samą myśl o relaksie.
O relaksie. Ja się uśmiałam, mówiąc szczerze, wtedy jak to przeczytałam.
Znana państwu zapewne dykteryjka, jak spotykają się dwie osoby i jedna do drugiej mówi: aj, ty to musisz być szczęśliwa. A ta druga odpowiada, głęboko wzdychając: no, muszę. Odniósłbym to właśnie do sytuacji, o której mówimy, czyli związanej z relaksem. To znaczy, kiedy wydzielamy sobie sztywno taki czas relaksu, a kalendarz sztywno często takie tak powód do relaksu nam wyznacza, to działamy często w trybach właśnie takiego przymusu relaksacyjnego, co de facto przyczynia się bardziej do stresowania się tym relaksem, stąd ta moja dykteryjka, o której wyszedłem, aniżeli do rzeczywistego bilansowania wysokiej dawki czy stężenia stresu odpowiednią dawką relaksu. Ty to musisz się relaksować, musisz być szczęśliwy. No muszę, bo taka jest okoliczność, bo wyjechałem na urlop, bo zapłaciłem dużo za bilet czy za pobyt i w związku z tym powinienem rzeczywiście się relaksować. Tymczasem okazuje się, że to jest bardzo trudne. Na przykład Tertulian bardzo ciekawie zwraca uwagę na to, że wielu ludzi miota coś, co on nazywa chorobą z powodu gorączki niecierpliwości.
A, tak, to jest...
To się bardzo
ja to
kapitalnie
znam.
Wiąże prawda, z charakterem też naszych czasów. No, wielu jest takich autorów, jak na przykład Thomas Highland Erickson czy James Gleick, którzy charakteryzują naszą epokę jako epokę szybkozmienności. To przecież można śmiało także odnieść do sytuacji, w jaki sposób aranżujemy czy organizujemy sobie swój relaks, który często rzeczywiście polega na takim ciągłym działaniu w pośpiechu czy w przyspieszeniu. Musimy być przy tym odpowiednio ogadżetowani. Czy spotykać się musimy z odpowiednio sprofilowanym typem ludzi, bo dopiero one są w stanie zagwarantować nam często dość snobistycznie odpowiednią dawkę relaksu. No i w rezultacie bywa z tym bardzo różnie, no, do tego stopnia, że niektóre osoby idą na łatwiznę i odstresowują się. Często właśnie relaks pojmujemy w sposób negatywny jako negatyw, czy odwrotność stresu. Mówimy, że relaksacja polega na odstresowywaniu się de facto, tak jakby relaksacja nie była czymś pozytywnym, tylko w istocie właśnie takim czynnikiem negatywnym, polegającym na zabijaniu czy odwracaniu się plecami od stresu. Więc są osoby, które radzą sobie z nim w sposób no, często dramatycznie się dla nich w finale kończącym poprzez sięganie po rozmaite używki. Już pozwolą Państwo, że nie będę ich wymieniał, bo wszyscy wiemy jakie. Albo wreszcie na przykład uciekamy od stresu nic nie robienie. Pół biedy, gdyby to było jeszcze takie puchatkowe, słodkie nic nie robienie. Ale bywa,
puchatkowe.
Że to jest jednak...
Ładne,
To jest popadnięcie w taki stan apatii, stagnacji, takiego zastygnięcia, zasklepienia się w kompletnym, totalnym rozleniwieniu. I jak potem z takiej formy kompletnego rozleniwienia powrócić do normalnych życiowych obowiązków?
Żaden problem.
W taki sposób tak chciałoby się. Są osoby, oczywiście to w Polsce jest, jak Państwo doskonale wiedzą, chociażby z mediów, najczęściej spotykana forma odstresowywania się, czyli TV i grill.
Pilocik.
Tak, pilocik, ewentualnie grill gdzieś na działce, najbardziej popularna forma.
Teraz
chciałbym jeszcze zwrócić na taką rzecz, uwagę na taką rzecz, że co innego oderwanie się od tak zwanej bieżączki, a co innego pojmowanie relaksu jako ucieczki. I tutaj przywołałbym dwóch autorów bardzo charakterystycznych dla tego zagadnienia. Bardzo krótko, Emmanuel Levinas, czy bardziej znany w tym kontekście Erich Fromm, który, myślę o tym drugim, o Frommie, w swojej znakomitej książce pod zresztą znamiennym tytułem Ucieczka od wolności zwraca uwagę na to, że współczesny człowiek tak naprawdę nie potrafi już oduczył się, nie umie, stresuje się nawet zaznawaniem wolności i w rezultacie pozoruje rozmaite działania, które mają na celu obniżyć poziom jego stresu i stresu całożyciowego i stresu związanego z doraźnymi zawodowymi, domowymi, rodzinnymi aktywnościami. A rezultat tego jest taki, że tak naprawdę zamiast odpoczywać, to męczymy się tym odpoczynkiem, a na zewnątrz udajemy czy symulujemy osoby zrelaksowane, odpoczęte, zdystansowane. To też ciekawa rzecz, że podobno jest tak, jak psychologowie biznesu o tym mówią, że wyjazd na wakacje, na urlop, na wycieczkę, na działkę jest bardzo udaną formą odstresowania czy relaksu, gdyby nie to, że trzeba z nich powrócić. I sama myśl o tym i wszystkie zabiegi związane z powrotem z tychże wakacji, z urlopu, z wyjazdu czy z działki i zaprzątanie sobie głowy tym, że jednak trzeba wrócić do tej normalności, sprawia, że natychmiast cały efekt odstresowania znika wręcz jak bańka mydlana.
No też, przepraszam, aż się zakrztusiłam tym, co chcę powiedzieć. Bardzo często jest tak, że przychodzi się z urlopu i
jeszcze
mówi
bardziej
się,
zmęczony.
Tak, niż... teraz muszę wreszcie odpocząć po tym urlopie, tak? Więc to różnie bywa z tym czasem wolnym.
Ale to wydaje mi się, że to, o czym pan doktor powiedział, to jest właśnie brak cały czas tej uważności, tego celebrowania chwili, kiedy wybiegamy myślą w przeszłość i myślimy sobie, co będzie, jak już wrócę z tego urlopu, jest. Albo co się wydarzy.
Albo co się wydarzyło, jak
albo co
mnie
się
nie
wydarzyło,
było.
Dokładnie, jak
co
mnie nie było.
Tam
i myślę cały czas, jestem, tkwię gdzieś tam myślami przy tym, nie wiem, biurku w tej mojej pracy. Albo, albo patrzę, zerkam na te maile, na telefon. Oczywiście tam radzą psychologowie pewnie i dobrze,
wyrzucić.
Żeby to wszystko wyrzucić, wyłączyć. I wtedy dopiero zaczynamy odczuwać brak i jak sobie poradzimy z tym brakiem, to dopiero zaczynamy wkraczać pewnie na drogę takiego dobrego odpoczywania i relaksacji. Ale ilu z nas rzeczywiście potrafi tak całkowicie wyłączyć się i nie myśleć o tym, co będzie? To jest klucz.
No właśnie, dlatego stoicy mówią w tym kontekście o sztuce odpoczywania. Czyli jest to pewnego rodzaju rzemiosło, ćwiczenie, w którym trzeba się zaprawiać, a nie na zasadzie takiego prostego schematu włącz, wyłącz, przechodzę z trybu w tryb, tak? Z trybu praca w tryb standby,
tak, to
na przykład.
Tak, Ania mówiła, że po prostu jesteśmy tak samo w odpoczynku, jak i w codziennym życiu. Jak jesteśmy na takim pełnym biegu najwyższym, to wtedy w odpoczynek też jest zaplanowany. Rano, bieg, coś tam i nie ma w ogóle miejsca, żeby puchatkowo, jak to pan doktor powiedział sobie, położyć się na kanapce
i
po prostu się wyczyścić sobie głowę ze wszystkiego.
Tak jest.
I przez chwilę nie myśleć.
Sobie.
Tak.
Zobaczcie, jak na przykład inaczej jakby kulturowo funkcjonują, nie wiem, południowe kraje, czy na przykład Gruzja, gdzie oni po prostu zasiadają do obiadu i po prostu i siedzą, rozmawiają, tu się ktoś przejdzie, tu ktoś porozmawia. Nie ma ram jakichś takich dla tego.
Ja sobie przypomnę pierwszy swój pobyt w Grecji, no to rzeczywiście ja przez kilka dni miałam gigantyczny stres, ponieważ tak, na przystanku nie, gdzieś się chciało wyjechać bez rozkładu, nic nie jechało na czas, nie przyjeżdżało, pełen luz. Jak już wsiedliśmy w ten autobus, to na przykład pani jechała przed nami samochodem, już wjechała do miasta, zatrzymała samochód, wyszła i poszła sobie kupić ciastka do cukierni. I nikt się nie denerwował w tym samochodzie, to znaczy Grecy się nie denerwowali, tylko inni.
To jest właśnie to podejście do życia.
A oni po prostu absolutny luz. O co chodzi? No ona się tylko zatrzymała, wsiądzie, pojedziemy dalej, nic się nie dzieje, nie mówiąc już o przestrzeganiu znaków drogowych, to jest kompletnie nieważne.
I my tego chyba jako Polacy mamy z tym problem.
I to jest dopiero stres. Jezus, nic to nie. Jak ja dojadę? Co się stoi? Ja dlaczego? I dopiero
ale właśnie tutaj
luz.
A propos tego, co powiedziała koleżanka, zapominamy, że są takie wydarzenia nawet w ciągu dnia, jak chociażby, nie wiem, wspólny posiłek, który może być doskonałą okazją do tego, żeby po prostu chwilę oderwać
pobyć
się.
Pobyć ze
sobą to jest właśnie to, co kultywują te kraje południowe. Jak jest czas obiadu, czy nie wiem, tej siesty słynnej, czy nawet czas kolacji, jesteśmy ze sobą nawet te parę minut. Mamy ten czas na wyłączenie się i na zresetowanie i wtedy jest, nabieramy pędu i idziemy dalej.
Mhm. No tak, to teraz każdy z państwa pójdzie odpoczywać. Ciekawe.
Jak u mnie?
Jak umie, co będzie robił. To już wasza pewnie słodka tajemnica. Działeczka, spacerek, książeczka. Co tam dzisiaj?
Rower.
O, proszę bardzo.
Ja też się zaplanowałem.
Pan profesor Rower. Elżbieta?
No, Ja myślę, że ten relaks w ogrodzie jednak.
W ogrodzie.
I z rodziną, i taki spacer właśnie w lesie, na łonie natury.
Z psem.
Obowiązkowo.
I sobie pogadacie wtedy.
Panie
doktorze, a pan też rowerek?
Wreszcie czas na beletrystykę lub poezję.
Odpoczynek. Puchatek, ale jednak z książką.
Z książką zdecydowanie. Mnie czytelnictwo bynajmniej nie stresuje.
Bardzo Państwu dziękuję serdecznie, że właśnie z tego relaksacyjnego czasu wykroiliście czas na rozmowę, która mam nadzieję nie zestresowała nikogo. Bardzo dziękuję. Moimi dzisiaj gośćmi wspaniałymi świątecznymi byli pani dr Elżbieta Okońska, pedagog, prezes Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Anna Michalak, psycholog.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim odpoczynku w długi weekend.
Dziękujemy bardzo. Profesor Roman Lepert, pedagog UKW.
Dziękuję. Tylko pozytywnego stresu.
Tak jest. Dzięki. I pan dr Piotr Temeracki, filozof etyk UMK. Dziękuję serdecznie.
Ja się żegnam. Don't worry, be happy.
Dziękuję serdecznie, Badomska. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia za tydzień.